Jest to grupa 10 osób i tak, większość tych zawodników to są osoby rzucające, czyli kula, dysk, oszczep, młotu dla niepełnosprawnych nie ma. Część tych zawodników rzuca w pozycji stojącej, a część z tak zwanego siedziska, czyli są to zawodnicy, którzy poruszają się na wózkach i żeby swoją konkurencję wykonać, to muszą być w pozycji siedzącej, to zwane siedzisko, popularna koza, no i tu osiągają swoje rezultaty, lepsze czy gorsze. No, są też zawodnicy, którzy biegają, powiedzmy, biegi krótkie i też skaczą w dal, wzwyż. Aktualnie zawodnika nie ma w tej mojej sekcji. No medalami trochę nie sypnęło, ale te 3 medale Mistrzostw Polski w zeszłym roku wywalczyli. W Mistrzostwach Polski nie mamy w tej chwili w naszej sekcji zawodnika klasy międzynarodowej. No czasy Ewy Zielińskiej, która była paralimpijką i medalistką Igrzysk Paralimpijskich minęły. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie.
Jak wyglądał powrót właśnie do zajęć w przypadku niepełnosprawnych lekkoatletów?
Myśmy cały czas kontakt mieli mailowo. Otrzymywali zawodnicy tak zwane rozpiski, czyli to, co mogą wykonać w warunkach domowych. Te zalecenia treningowe miały być realizowane. I powiem tak, po tych pierwszych zajęciach, już jak już dotarli na stadion, po tej przerwie, to stwierdzam, że jedni to do tych zaleceń się przyłożyli bardziej, a niektórzy trochę mniej. Ale większość jest, powiedzmy, umownie wygłodniała tego treningu, bo trenując z nimi 2 razy w tygodniu, bo tyle możemy, naprawdę wykazuje dużą systematyczność, powiedziałbym nawet większą niż w tym okresie przed tej naszej pandemii.
Jak właśnie z formą u nich, czy ta forma jakoś, wiadomo, że to dopiero drugi tydzień trenujecie, jakoś pan widzi, że delikatnie idzie to wszystko do przodu?
Tak, po tych pierwszych zajęciach, no u niektórych przypadkach byłem zdziwiony in plus, a niektórych, no niestety negatywnie, ale teraz widzę po tych kolejnych zajęciach i kolejnych, że to systematyczne ćwiczenie daje efekty. I te przysłowie, że systematyczną pracą można dojść do wyników, potwierdza się, że w tym momencie możemy powiedzieć, że ich poziom sportowy wzrasta. No problem jest tylko taki, że nie wiemy, kiedy będziemy mogli ten poziom sportowy sprawdzić, bo kalendarz się załamał kompletnie. My byśmy już w tym momencie byli po Mistrzostwach Polski, tych osób niepełnosprawnych. W tej chwili nie wiemy nawet, kiedy one będą i nawet nie wiemy, czy one będą już w tym roku. Także czekamy na decyzję władz centralnych.
Wspomniał pan o tym, że grupa liczy 10 osób, aktualnie może 6 jednocześnie trenować, to pan podzielił na pół, czy właśnie jakiego podziału właśnie na grupę pan dokonał?
Podział był zrobiony w ten sposób, w zależności od tego, jak zawodnicy mogą dojechać czy dojść na trening, bo tu część pracuje, część jest uczy się, a więc ma tam zajęcia online, na przykład studenci. W związku z tym podzieliłem w ten sposób, że ci, co siedzą, żeby nie więcej było ich jak 2 na treningu, dlatego, że mam 2 siedziska i ten 3. czy 4. by i tak musiał czekać. Natomiast osoby, które są stojące, wykonują ćwiczenia w pozycji stojącej, to one w zależności od tego, jak mogą dotrzeć. Także generalnie nie przekraczam tej liczby 6 osób, a także reguły jest około 4-5. Zmieniają się co pół godziny, co 40 minut, także wykorzystuję ten limit 2 godzin dość ściśle.
Czy trening lekkoatlety niepełnosprawnego znacznie różni się od treningu pełnosprawnego?
Tak, to znaczy założenia są takie same, podobne, czyli mamy rozgrzewkę, część główną, część końcową. W planach treningowych też okres przygotowawczy, okres główny, trenowanie, takie podstawowe rzeczy. Natomiast wszystko zależy od rodzaju niepełnosprawności danego zawodnika. Jak zawodnik, powiedzmy, no, nie ma czucia w nogach, poruszać na wózku, no to trudno, żeby mu dawać takie ćwiczenia, gdzie obciążone byłyby te nogi, bo to jest niemożliwe. Po prostu. Ja podam tu taki przykład, może abstrahując. Tomasz Majewski, nasz wybitny mistrz, nawet 2-krotny mistrz olimpijski w pnięciu kulą, kiedyś no, w formie meetingu zintegrowanego właśnie na takim siedzisku siadł, a wtedy miał życiówkę w granicach 21 metrów i dostał kulę i siedząco pchnął 16 metrów. To świadczy o tym, jak w treningu miotacza, jakie znaczenie mają nogi, prawda? Tutaj w większości tych zawodników tych nóg nie możemy wykorzystać i dlatego skupiamy się na tych elementach, które są dla danej konkurencji i dla danego schorzenia są istotne. Przy konkurencji typu skok w dal czy bieg na 100 metrów, to już tych takich różnic głębokich nie ma. No wynika to trochę może na przykład przy starcie niskim, że ten ma jedną nogę krótszą, to trzeba inaczej ten blok ustawić. No takie drobiazgi, takie, no powiedziałbym, szczegółowa kuchnia warsztatu trenerskiego.
A jak tam sytuacja treningowa w ZLKL-u, czyli właśnie u pełnosprawnych zielonogórskich lekkoatletów? Drugi tydzień też już pracujecie na stadionie.
Tak, pracujemy drugi tydzień. Wszystkie grupy ruszyły. Widzę, że też z zapałem korzystamy nie tylko z naszego obiektu, tu do głównego stadionu, ale również z tak zwanej rzutni górnej, gdzie możemy dyskiem i młotem rzucać i tak zwanej bieżni rozgrzewkowej, gdzie ona nie wkracza w limit tych 6 osób na głównej płycie. Może druga grupa być na bieżni bieżni rozgrzewkowej i widzę, że grupy o różnych porach, w zależności od możliwości czasowych i trenera, i zawodnika, ruszyły i zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, to ten sam problem mamy co z zawodnikami niepełnosprawnymi. Nie wiemy, jaki jest kalendarz startów. Mamy tylko informację, że przewidywane Mistrzostwa Polski dla osób sprawnych, a więc juniorów, juniorów młodszych, młodzieżowców, są planowane przez Polski Związek Lekkoatletyki we wrześniu i w październiku. To jest takie wstępne założenie, licząc, że sprawa pandemii już będzie wygasała i będzie można zawody rozegrać. Natomiast nie wiemy, co z zawodami, powiedziałbym, które mają dojść do tych mistrzostw, czyli jakieś przygotowawcze, eliminacyjne. Nie mamy żadnej wiedzy. No myślę, że kwestia maja na pewno nie. Najwcześniej podejrzewam nieśmiało, że ruszymy to. Jak to będzie w czerwiec, będę szczęśliwy, a bardziej myślę o lipcu.
A ile czasu potrzeba, żeby dojść, wypracować taką optymalną, powiedzmy, formę? Wiadomo, że każdy jest inny, każdy ma inny organizm, ale tak mniej więcej, nie wiem, miesiąc, żeby już tak wrócić do tej normy takiej prawidłowej?
6 tygodni to jest minimum. Myślę, że 6 tygodni można jakąś wrócić na poziom, który się prezentował wcześniej. Natomiast tak optymalnie to trzeba było myśleć o 2-3 miesiącach.
Panie trenerze, pan także jest nauczycielem w szkole, w zespole szkół ogólnokształcących i sportowych. A jak wyglądają takie zdalne zajęcia z wychowania fizycznego? Pan przed komputerem pokazuje jakieś ćwiczenia, które trzeba wykonać? Właśnie jak to wygląda?
Nie. Ja pracuję dokładnie z klasami licealnymi w 7 liceum i te zdalne to jest po prostu na takiej zasadzie, że ja przesyłam uczennicom, bo tu mam akurat zajęcia z dziewczętami, zadanie do wykonania opracowane przez siebie lub przez kolegów, którzy razem ze mną pracują, ewentualnie znajduję jakieś ciekawe ćwiczenia w internecie, przesyłam to zwrotnie, oni mi albo filmik z tego wykonania, albo zdjęcie, albo krótki opis. To bardziej chodziło o to, żeby ten okres, powiedziałbym, pandemii wykorzystać i żeby jak najmniej stracić, żeby te dziewczęta mimo wszystko, że nikt ich nie pilnuje, żeby coś robiły. Nie wymagamy cudów, nie wymagamy wiele, ale chcemy, żeby po prostu zachowały te minimum tej sprawności, żeby jak wrócą do szkoły, żebyśmy nie startowali z punktu poniżej tego, co jak odchodziły na ten okres kwarantanny.
Od poniedziałku ma nastąpić kolejne tak zwane poluzowanie obostrzeń. Jak się właśnie pan zapatruje na to, że będzie można już wejść do hali? To jest znaczny jakby postęp, nazwijmy to, w tym środowisku sportowym podczas pandemii?
Na pewno będzie znaczny, bo jak ja słyszę, że koszykarze z konieczności trenują na Orlika otwartych, a w przypadku deszczu to jest już niemożliwe, no jeżeli wejdą do jakiejkolwiek sali i będzie można być tak samo 6+1, no to już jest jakieś rozwiązanie. Szczególnie największy problem moim zdaniem mają pływacy, no bo niestety oni tak naprawdę nie mogą wykonywać tych ścisłych form treningowych w wodzie i to jest ich największy problem.
Chyba, że do CAS-u pojadą.
Chyba, że są objęci szkoleniem w Centralnym Ośrodku Sportowym, no ale chyba, no poza chyba jednym zawodnikiem w Zielonej Górze pozostali na takie szkolenie nie zasługują, nie łapią się i myślę, że te otwarcie sal na pewno, w moim przypadku bardziej by mi się przydało jeszcze otwarcie siłowni, bo widzę po zawodnikach, czy sprawnych, czy niepełnosprawnych, że zwłaszcza w konkurencjach tych rzutowych, że poziom siły jest niższy niż był wcześniej, a bez treningu siłowego się nie da tego poprawić i konieczność możliwości wykonania tych ćwiczeń jest naprawdę alarmująca. Już w tej chwili zawodnicy zgłaszają, że samymi pompkami, czy ćwiczeniami mięśni brzucha, grzbietu, czy przysiadami to się nie da tego zrobić, jak nie ma, jak to mówią, tego przysłowiowego złomu w rękach czy na grzbiecie.